Ksiądz prałat Józef Maj jest w naszym studiu. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci.
Już ksiądz prałat się zorientował, że teraz mówimy o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, o sprawie Alfiego Evansa. To trochę retoryczne pytanie zapytać księdza prałata, co ksiądz prałat o tym sądzi, ale tak musimy zacząć naszą rozmowę.
Sprawa starcia dobra i zła to sprawa, która trwa w ciągu całego istnienia ludzkości, ale niewątpliwie teraz no, taki jest czas zamętu, którym trzeba przypomnieć fundamentalną sprawę chrześcijańską. Jeżeli ktoś mówi o prawdzie, a nie ma w jego słowach miłości, to w tym, co mówi, nie ma prawdy. Jeżeli ktoś mówi o miłości, a w tym, co mówi, nie ma prawdy, to w tym, co czyni i mówi, nie ma miłości. I tutaj ta sprawa tak pewnej czujności, która wynika z, po prostu z mądrości chrześcijańskiej, która musi być przełożona na ten moment historyczny, no to jest prawda, sprawa, która z całą siłą się teraz, że tak powiem, przejawia jako potrzeba.
Tak jest, ale jak zdaniem księdza prałata, co zrobić? Takie pytanie.
Byliśmy na bardzo takiej właśnie z panem ministrem. Uczestniczyliśmy takiej konferencji poświęconej sprawom, prawda, publicznym. Sprawą generała. Ja mówiłem o Hallerze, ale to nie jest. Ja uważam, że trzeba przemyśleć sytuację w gronie odpowiedzialnym. Trzeba przemyśleć i zainicjować ruch, który trzeba by sensownie nazwać, który będzie i obroną tego, co polskie, i promocją tego, co polskie, i będzie umiał upominać się o to, co polskie. W Ameryce to już od dawna ci nasi rodacy z tym zagadnieniem się spotykają, bo ciągle ta Polska tam jest poniewierana. To, co polskie, wyśmiewane, prawda? Więc oni są do tego przyzwyczajeni w Ameryce. Tutaj my stajemy wobec tego zagadnienia jakoś dla nas nowego, prawda, ale mnie się wydaje, że taki ruch powinien być powołany i myślenie o obronie nie tylko prawd historycznych, również i praw polskich, prawda, różnych. Tak mi się wydaje, że to byłoby jakieś wyjście.
A w sprawie Alfiego Evansa modlitwa za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej. Jutro jest beatyfikacja polskiej pielęgniarki. Czy ksiądz prałat wybiera się na beatyfikację,
nie,
czy nie?
Choć z wielką uwagą obserwuję cały ten proces i jestem bardzo zadowolony, że on się sfinalizował.
A pan minister wybiera się na beatyfikację, czy...
Niestety nie mogę, ale podzielam tutaj opinię księdza prałata. Jutro akurat będę na konferencji polonijnej w Toruniu u ojca Tadeusza Rydzyka. Już się zobowiązałem dużo wcześniej, więc nie mogę tego zmienić, ale na pewno wszyscy będziemy w tej modlitwie uczestniczyli, choć na odległość.
Pan minister zwrócił uwagę na słowa ministra Czaputowicza.
Tak, bo były one dla mnie po prostu wstrząsające. To był wywiad w Le Figaro, więc w gazecie, która właśnie ma korzenie, abstrahując od tego, jak to dzisiaj wygląda, chrześcijańskie. I jest jednym z największych dzienników francuskich. No, nie chciałbym, żeby te słowa były traktowane także jako moje stanowisko. I myślę, że także wielu innych Polaków nie podziela takiego stanowiska.
Jako polityk partii rządzącej to jest stwierdzenie, że jest pewien dystans między tym, co się dzieje.
No to się zdarza, to są normalne sytuacje przecież, że są różnice, zwłaszcza w tak fundamentalnych sprawach, gdy one następują, nie można milczeć.
Tam jeszcze padły...
Dlatego, że chcę powiedzieć bardzo jasno. Ja staram się być realistą i zdaję sobie sprawę z tego, że prowadzimy bardzo trudne rozmowy z Unią Europejską i one w wymiarze politycznym są prowadzone, ale chrześcijaństwo nie może być zakładnikiem gry politycznej. Nie może być. Wszystko, o wszystkim można rozmawiać, można sobie wyobrażać, ale nie mogę sobie wyobrazić i nigdy nie pogodzę się z tym, żeby na stół negocjacyjny kładziono chrześcijaństwo. To jest niedopuszczalne.
A czy jakieś przewartościowanie w tej polityce, geopolityce polskiej, czy polityce zagranicznej pan minister zauważył? Czy coś się zmieniło w ramach zmiany ministrów i odpowiedzialnych za polską politykę?
Bardzo chętnie się z panem redaktorem umówię na osobną rozmowę.
Bo tutaj wchodzimy w geopolitykę księdza prałata. Lubimy wykorzystywać i wiedzę księdza prałata w sprawach geopolitycznych. Na przykład komentarz do tego, co dzieje się w Syrii, która jest bliska księdzu prałatowi. Jaki jest?
Ja uważam, że to ciągle jest poligon doświadczalny mocarstw. Ciągle to uważam. Bardzo ciekawie powiedział na ten temat Ali Dyks, który jest malarzem i tutaj w Polsce realizuje swoje dzieła. I on uważa, że prawda, klucz spraw, które dotykają tak boleśnie Syrię, to jest w Rosji, w Chinach, w Ameryce. Tam są...
Ale rzeczywiście to... wywołuje także konieczność dodania. No, jeszcze jest Iran.
Tak.
Jeszcze jest Iran. Jeżeli już wskazujemy zainteresowane mocarstwo, prawda?
Tak.
Iran, którego los leżał na stole w czasie rozmów prezydenta Francji z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Te rozmowy właściwie nie wiadomo, czym się zakończyły. Taką deklaracją, że wspólnie coś może zrobimy, ale postawimy warunki Iranowi, które są niespełnialne, tak, panie ministrze, czy nie?
Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo mam za mało informacji. Pan chce, żebym ocenił rozmowy, których treści przebiegu nie znamy. Nie potrafię zdefiniować, co z nich ma wynikać, choć wola pana prezydenta Trumpa w tej kwestii jest dosyć jasna i wielokrotnie publicznie kwestionująca umowę, jaką podpisał prezydent Obama.
A czy pana ministra niepokoją te informacje, które docierają z tych śledztw, które są prowadzone przeciwko Donaldowi Trumpowi te śledztwa, które mówią o powiązaniach do sztabów Donalda Trumpa z ambasadą Rosji, wpływu Rosjan na wybory amerykańskie, czy to nie budzi żadnego niepokoju? Czy...
Znaczy, to, co jest interesujące i to, co mnie rzeczywiście fascynuje w tej sprawie, o którą pan pyta, to stopień zaangażowania ludzi ze służb specjalnych, amerykańskich służb specjalnych przeciwko Donaldowi Trumpowi. To rzeczywiście jest fascynujące. Tylu byłych szefów poszczególnych struktur służb tajnych, prawda, którzy od rana do wieczora, gdy się ogląda CNN na przykład, od rana do wieczora mówią różne złe rzeczy i w miarę upływu czasu coraz gorsze na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych. To faktycznie pokazuje, jak nieprawdopodobna siła jest skoncentrowana przeciwko prezydentowi Trumpowi i każe zapytać, pytać o cel i przyczynę takiej koncentracji, takiej niesłychanej walki z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Może trzeba się zastanowić, o jakie kierunki działania Donalda Trumpa chodzi. Dlaczego ta koncentracja takiej siły? Bo to już nie tylko media. Jak mówię, cały aparat, czy też duża część dawnego aparatu tajnych służb jest skierowana przeciwko temu człowiekowi. Jak dotąd nieskutecznie. Więc jeżeli pan mnie pyta o to, na ile oceniam, że to powiem, trafność tych oskarżeń, to mogę powiedzieć tyle. No, jak dotąd, mimo tych wielkich dział, nie znaleziono żadnego materialnego dowodu na te powtarzane od rana do wieczora przez największe gazety i najsilniejszych ludzi ze służb oskarżenia.
Celem może być impeachment, czyli odwołanie prezydenta Donalda Trumpa, ale przyczyna jaka jest?
No właśnie, też stawiam pytanie o tą przyczynę. Myślę, że tą przyczyną jest zarówno jego polityka wewnętrzna, a która w ciągu bardzo krótkiego czasu zmieniła sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych, odwróciła ją, że tak powiem, zupełnie, prawda, przywróciła skuteczność gospodarki amerykańskiej, sprowadziła dręczące Amerykę bezrobocie do dawnego tam 4 czy 3% poziomu, ruszyła inwestycje i tak dalej, z jednej strony i olbrzymie poparcie, zwłaszcza społeczność tak zwanego środkowego zachodu, czyli tych prawdziwych, że tak powiem, Amerykanów, pierwszych Amerykanów, tych, którzy zakładali Stany Zjednoczone. Nie ludzi ze wschodniego wybrzeża, tylko kość z kości i krew z krwi Stanów Zjednoczonych.
Patrzę na zegar, jest godzina 9:00, to w takim razie rozpocznijmy 3:00 poranka.
Trzecia godzina poranka w RAD. Trzecia godzina poranka.
Pan minister Antoni Macierewicz był gościem poranka w net. Na zakończenie pytanie, bo prezydent rozpoczął już jakiś czas temu tą debatę konstytucyjną, chce przeprowadzić referendum. Pan uważa, że konstytucja uchwalona w 1997 roku powinna zostać zmieniona, powinna ją zastąpić inna konstytucja Rzeczpospolitej?
Ta konstytucja niewątpliwie niedobrze służy narodowi polskiemu. Co do tego nie miałem już wątpliwości wtedy, gdy ona była przygotowywana, zarówno jeśli chodzi o tryb jej przygotowania, jak i treści, kształt państwa, który został przez nią nadany. To, co jest teraz dla mnie trochę dziwne, to, że kierunki tej debaty, tak jak referował je pan prezydent wczoraj, o ile się nie mylę, w wywiadzie, jaki był przeprowadzony, idą w stronę przekształcania tej konstytucji w taki koncert życzeń, społeczny koncert życzeń. Pan prezydent mówi, że trzeba dodać i to, i to, i tamto, i wpisać sprawę dobrego powietrza i niepełnosprawnych. To oczywiście jest milion rzeczy, które nam się nie podobają lub które wiem, że trzeba zmienić, ale konstytucja nie jest do tego, żeby normowała każdy szczegół życia publicznego, bo wtedy ona stanie się jakimś takim bieżącym menu wyznaczającym codzienne zadania ciał ustawodawczych czy wykonawczych. To jest jakieś nieprawdopodobne nieporozumienie. Mam wrażenie, że doradcy prawni pana prezydenta sami się w tej całej sprawie troszeczkę pogubili i apelowałbym o, że tak powiem, większe zrozumienie, do czego służy konstytucja.
A sama ta figura z głosowaniem na temat nie konstytucji czy projektu konstytucji, tylko pytania, które mają szczegółowo określić, co ma być w tej konstytucji.
Bardzo, myślę, że nic dodać, nic ująć do tego, co pan powiedział. Tak, to jest figura, która poddaje wątpliwość w ogóle cały ten zamiar.
Czy pytanie do księdza prałata, czy wypuścimy pana ministra ze studia, czy będzie naszym zakładnikiem?
Trzeba wolność zostawić.
Bardzo dziękuję.
Bo to jest konstytucyjne prawo, nawet ministra.
Wielokrotnie nie tylko mnie wsadzano, ale i wypuszczano, więc także się skorzystam z tego prawa łaski.
Ale
więc
mam nadzieję, że tu siedział pan z radością.
A na pewno z pożytkiem. Mam nadzieję, liczę na to.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję
pan
bardzo.
Minister Antoni Macierewicz był gościem Poranka. Jesteśmy w Poranku Wnet, w jego trzeciej godzinie. Czasami Poranek Wnet jest takim rodzajem rozgrywki między czasem a nie czasem, takie małe szachy. Jesteśmy w trzeciej godzinie, a więc przegląd prasy. Jest ksiądz prałat, jest w studio. Za chwilę z księdzem prałatem porozmawiamy. To co? Pozwolimy przejrzeć, przejrzeć gazetę.
Trzy minutki zajmę, nie więcej.
Trzy i pół
Paweł
minuty.
Pietku, tak się nazywam. Przyszedłem do państwa z gazetą obywatelską. Znaczy, to gazeta się nazywa Obywatelska po prostu. Tak dla łatwości mówimy, że to jest gazeta obywatelska. Korzystając z obecności księdza prałata, chciałem zachęcić państwa do przeczytania publikacji poświęconej ostatnim doniesieniom z ośrodków naukowych oraz instytucji, które są jak najbardziej poważne, dotyczącym mianowicie takich przemyśleń, że nasza rzeczywistość, wszechświat w całości, jest niczym więcej tylko symulacją. Tekst, który się ukazuje na ten temat, mówi o tym, zaczyna się od tego, że świat nauki i wiary bardzo się będą ścierać w najbliższym czasie, dlatego że założenie, że wszechświat jest symulacją, a dowody, jak zapewniają naukowcy NASA czy panowie ekonomiści z Bank of America na przykład, mówią, że są na tyle mocne, że należy przyjąć takie założenie, że jesteśmy w symulacji, że jesteśmy po prostu nierealni, nierzeczywiści, że to wszystko jest na niby. Księże prałacie, czy księdza zdaniem jest to możliwe?
Ja uważam, że centralnym sformułowaniem nie tylko dla chrześcijaństwa w tym względzie, ale dla świata jest początek Ewangelii świętego Jana. In principio erat verbum, et deum erat verbum. Na początku była informacja. Na początku była informacja. I to tu to zostało napisane przez świętego Jana językiem religijnym tamtego czasu, ale ja jestem przekonany, że te kierunki badań naukowych, szczególnie tam w Szwajcarii, z tym, się nazywa ten ośrodek
CERN.
Tak. Idą w idealnie dobrym kierunku. Na początku była informacja.
No tak, to jest nawiązanie do publikacji Wszechświat 4.0 w najnowszym numerze Gazety Obywatelskiej, która lada moment będzie w kioskach. Ponieważ jest to dwutygodnik, to jeszcze zachęcę Państwa, żeby nie przedstawiać wszystkiego, co jest. Zachęcę Państwa do felietonu pana, przepraszam, szeleszczę, to w radiu można szeleścić, prawda, jak się robi przegląd prasy, panie redaktorze. Można. Haniebne konto Hanny Gronkiewicz-Walc, pana Jerzego Jachowicza, który pisze wprost, że Hanna Gronkiewicz-Walc nie może się pogodzić z oceną i nadziejami prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas uroczystości odsłonięcia pomnika powiedział, że wierzy, iż ten pomnik będzie świętym miejscem dla wszystkich Polaków. Co więcej, Hanna Gronkiewicz-Walc prowadzi krucjatę przeciwko jakiejkolwiek formie upamiętnienia wszystkich ofiar, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. W katastrofie do dzisiaj niewyjaśnionej. Może ona byłaby wyjaśniona, gdyby nie te, nie oszukujmy się, matactwa na początku śledztwa. Zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru Gazety Obywatelskiej, który lada moment będzie w kioskach. Dziękuję bardzo za możliwość skorzystania z mikrofonu, panie redaktorze. A księdzu prawatowi dziękuję za te odniesienie się do jednej z publikacji. Dziękuję Państwu bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, a my z księdzem prałatem o święcie 3 maja porozmawiajmy przez chwilę. Konstytucja majowa myśli o tym, jak naprawić Rzeczpospolitą. Trwają, no, naprawiamy ją właściwie od samego początku. Nie, najpierw budowaliśmy, a potem naprawialiśmy to, co wybudowaliśmy. Taka jest historia Rzeczpospolitej. I jak teraz powinniśmy ją naprawiać? Jak?
Ja myślę, że trzeba by wrócić do tych dyskusji, jakie były w okresie presolidarnościowym i w początkach Solidarności, dyskusji prawników, gdzie, bo to naprawdę to było środowisko, które w jakiś sposób wprowadzało nas w normalność, w całą Polskę. To właśnie te dyskusje prawników. To były bardzo ciekawe fakty. Zresztą będzie publikacja na ten temat jesienią. W Krakowie będzie przez Uniwersytet Jagielloński wydana o tej pracy prawników w tamtym czasie. Bo to jest zagadnienie. To jest zagadnienie, czy odwołać się choć na chwilę do Konstytucji 35 roku i przywrócić choć na krótki czas jej funkcjonowanie, czy tworzyć nową, a jeśli nową, to w oparciu o jakie imponderabilia. I to, co tutaj pan minister powiedział, to jest ze wszech miar słuszne. Konstytucja nie jest narzędziem do ustawiania spraw codziennych, tylko to są zasady. To są zasady. To trzeba wymyślić. Ja uważam, że powinna się zacząć poważna dyskusja, do czego mamy nawiązywać. Do czego w tej dyskusji mamy nawiązywać? Bo prawda, w okresie wczesnej Solidarności wyraźnie nawiązywano do Konstytucji 3 maja. Najwyraźniej w świecie. Więc trzeba sobie odpowiedzieć, czy do tego, czy do konstytucji, której los został przerwany najazdem niemieckim i sowieckim, prawda? Czyli do konstytucji 35. Ale do czegoś trzeba się odnieść, bo tak zostawić wszystko na wolną twórczość, prawda, temu się, to nie jest praca, prawda. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć metodę pracy na, ale trzeba do czegoś się odnieść.
Czyli cały czas poszukiwanie związków, kontynuacji, poszukiwanie źródeł, chociaż te źródła są określone, tak, chrzest Mieszka I jest tym, tak, źródłem państwa polskiego. Co księdza prałata w tej rzeczywistości doczesnej najbardziej irytuje teraz?
Obecnie? Mnie naprawdę boli to zjawisko, które no, jest czymś niepokojącym w Polsce. Takie wzajemne wykluczanie się ludzi. Ja do tego nie byłem przyzwyczajony. Ja mam na imię Józef Roman, dlatego że tato był za Dmowskim, a mama za Piłsudskim. I ja byłem przyzwyczajony do tego, że różne opinie funkcjonowały. Nikt się nie wykluczał, dlatego że miał inne zdanie. A w tej chwili ten sposób funkcjonowania grup ludzkich jest pełen takiej no, nienawiści i takiego wzajemnego wykluczania się od życia publicznego. To mnie najbardziej denerwuje.
Jak to zmienić?
Mentalność trzeba zmienić. Do chrześcijaństwa trzeba wracać. Do Chrystusa trzeba wracać, jego nauki.
To,
i do naszej polskiej tradycji, dobrej polskiej tradycji.
To w takim razie uzupełnię ten cytat z ministra Czaputowicza. Na pytanie, czy Europa powinna częściej powoływać się na swoje chrześcijańskie korzenie, przedstawiciel Polski odpowiedział, że nie. Każdy kraj powinien mieć swą własną tożsamość, powinien móc ją zachować. Ale nie chcemy pouczać innych. To była ta wypowiedź, którą przywołał, pełniejsza wersja, też nie wiem, czy pełna wersja, ale pełniejsza albo inna wersja tej wypowiedzi, trochę inna, zmieniająca niż to, co powiedział pan minister Antoni Macierewicz. Księże prałacie, patrzę na zegarek z niepokojem, jest godzina 9:15. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet w miłym budynku Pasty, z którym ksiądz prałat Józef Roman Maj jest związany.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
9:15, Poranek Wnet. Dzisiaj jest 27 kwietnia.